Ponownie witamy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy widzów telewizji Trwam. Drodzy Państwo, te dni listopadowe zachęcają nas do refleksji na tematy ważne, na tematy związane z historią Polski. Dzisiaj chcemy mówić o walce o niepodległość. Tutaj klimat historyczny, więc wczoraj i także realia dzisiejsza, więc i dziś. No i też możemy powiedzieć, taka refleksja szersza, dlaczego Polacy wybili się na niepodległość, dlaczego Polacy zasłużyli na to, żeby być ponownie państwem wolnym, niepodległym, co wydarzyło się prawie 100 lat temu. Mamy dzisiaj gości zapowiadanych, pan dr Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Historyk. I pan dr Jan Wiśniewski, kierownik Zakładu Polityki Międzynarodowej w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, a także tutaj nowy tytuł, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, więc witamy.
Kłaniam się, ojcze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, a więc tutaj klimaty też międzynarodowe bardzo ważne, bo jak się okazuje, no, Polska też zawdzięcza wiele sobie, Polakom sławnym, ale także i trochę innym narodom. Myślę tu o niepodległości, prawda? O prezydencie Stanów Zjednoczonych, Wilsonie, o jego notatce sławnej. No i powracamy do dzisiaj. Mamy wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Może kilka słów refleksji na początek. Jak panowie widzą przyszłość Ameryki i Europy i świata w tym kontekście?
Jeśli można, to myślę, że... Znaczy, ja jestem usatysfakcjonowany bardzo. Przede wszystkim przegraną. Pani Hillary Clinton.
Czy daleko jest pan od poglądów tutaj demokratów?
Tylko nie, raczej... to daleko też mało powiedziane po prostu. To jest po prostu zupełnie dwa różne światy. Tak. Dlatego, że pani Clinton, można powiedzieć, to była też takim symbolem tego promocji światowego ruchu aborcyjnego i tych ruchów LGBT. Poza tym, no, demokraci, jak chociażby zobaczymy tę prezydenturę Obamy, to tak naprawdę te relacje polsko-amerykańskie nie wyglądały tak, jakbyśmy sobie życzyli. I mam nadzieję, chociaż oczywiście nowy prezydent Donald Trump to jest duża, że tak powiem, niewiadoma, no ale z drugiej strony...
Kierunek dobry.
Kierunek dobry. Myślę, że to, że zwyciężył w tych wyborach, to też jest wynik różnej sytuacji, różnych problemów narodowościowych, etnicznych, przede wszystkim społecznych Amerykanów. I jak gdyby to był pewnie też jakiś taki bunt, głosowanie może trochę negatywne przeciwko demokratom, przeciwko Clinton, przeciwko Obamie, po prostu przeciwko temu establishmentowi. Także mam nadzieję, że będzie lepiej. Dla Polski jest to bardzo też ważne, no bo wiadomo, tak jak ojciec wspomniał, te relacje polsko-amerykańskie są też bardzo istotne. Mimo tej przychylności, o której ojciec wspomniał prezydenta Wilsona, najważniejsze jest jednak to, żebyśmy my jako Polacy byli aktywni, żebyśmy prowadzili politykę aktywną wobec Stanów Zjednoczonych, bo no nie możemy też być klientem po prostu.
No wczoraj słuchałem już komentarzy długo w nocy, trochę mało snu przez to, ale ten salon nasz, powiedzmy polski, taki salon w sensie teraz już taki opozycyjny, no tak no nie mlaskał ze zadowolenia, kiedy widział te słupki wzrastające.
No bo można powiedzieć, że ten amerykański kod przegrał.
Czy taki amerykański kod był, tak?
Zdecydowanie.
Panie doktorze, pan doktor.
To znaczy, ja myślę, że to byli dwaj kandydaci, którzy niestety nie reprezentowali takiego wysokiego poziomu, jeśli chodzi o merytorykę, o nawet osobowość, o moralność, o sumienie. To proszę wybaczyć z przedmówcą, będę troszeczkę polemizował. Natomiast obawy Polaków są związane z takim pewnym jeszcze, jeśli chodzi o Trumpa, nieprzewidywalnością tego prezydenta elektora. Ja myślę, że to jest w tej chwili takie pierwsze pytanie. Jaka będzie polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych w okresie rządów Donalda Trumpa?
Kto będzie sekretarzem?
Prawda? Tak, właśnie to jest, kto będzie odpowiadał za politykę zagraniczną. Kto będzie odpowiadał za kierownictwo, jeśli chodzi o politykę obronną, o wojskowość. To jest wiele pytań. Jeśli chodzi o panią Clinton, rzeczywiście to jest osoba, która skompromitowała się, nawet będąc sekretarzem stanu, czyli osobą odpowiedzialną za politykę zagraniczną USA, kilkoma takimi bardzo istotnymi wpadkami. To rzeczywiście pokazało, że to nie jest osoba, na którą się kreowała wcześniej, urzędnik, zawodowiec, no tutaj widać pewne braki. No i oczywiście no, te poglądy, które miała względ bardzo liberalne, bardzo wręcz lewicowe, to rzeczywiście no, kłuło w oczy takich obserwatorów. Mam nadzieję, że nowy prezydent elekt dotrzyma obietnic skierowanych do Polaków. Mam nadzieję również, że ta polityka względem Europy Środkowej będzie w dalszym ciągu, czy będzie kontynuacją tej polityki amerykańskiej. Zgodzę się tutaj z moim szacownym przedmówcą, że Obama, szczególnie w pierwszej kadencji, popełnił kilkanaście błędów. Tutaj na przykład chyba ten największy błąd, który mi się tak nasuwa na gorąco, ogłoszenie decyzji o wycofaniu się z tej tarczy antyrakietowej i data 17 września. No, to jest...
Nie wiem, podyktowało, prawda?
Tak, tak, to rzeczywiście.
To był lapsus, czy to był po prostu...
Ja myślę, że chyba lapsus. Jednak Obama również był niedoświadczony, jeśli chodzi o politykę międzynarodową. On dopiero troszeczkę się tego uczył. On również zbierał doświadczenia, zbierał zespół. Więc... To był, no mam nadzieję, że taki zbieg okoliczności, ale rzeczywiście ostatnimi czasy ta polityka amerykańska zaczęła się zmieniać. Bardzo duża zasługa, ja myślę, że obecnego sekretarza stanu właśnie USA, ale John Kerry, ale no... Mam nadzieję, że to będzie kontynuowane. Rozmieszczenie wojsk amerykańskich w bazach, w Polsce, w krajach nadbałtyckich, obecność militarna, polityczna Stanów Zjednoczonych.
Wszystko będziemy obserwować, bo pewno, że skupiamy się przede wszystkim na naszej polityce, chociaż zewnętrzne sprawy są również bardzo ważne. Panie doktorze, jakaś odpowiedź tutaj jeszcze do dyskusji?
Pan doktor mówi tutaj głównie o tym aspekcie międzynarodowym. Rzeczywiście tutaj dużo nie wiadomo, chociaż myślę, że potencjalnie jednak współpracownicy z Partii Republikańskiej, tutaj jest wiele osób bardzo doświadczonych, którzy mogą pełnić poważne funkcje w tej administracji prezydenta elekta, dają pewną nadzieję, pewną szansę, że będzie ten kierunek dość dobry również dla Polski. No ale przede wszystkim ja podkreślę raz jeszcze, że przede wszystkim bardzo się cieszę, że przegrała polityka poprawności politycznej.
No ja również.
To wszyscy się cieszymy. No i zresztą sama nazwa Partii Republikańska, czyli w tle jako podmiot jest Rzeczpospolita, prawda, Republika, czyli państwo jako takie, żeby ono się rozwijało i obywatele też mieli dobrze. Natomiast nie sama demokracja, bo na ołtarzu demokracji można wiele rzeczy cennych złożyć niestety, prawda, i no, zaprzepaścić. Też jest takie doświadczenie.
To myślę, że to ojciec już jak gdyby wszedł tam swoją wypowiedzią chyba, mam takie wrażenie, w ten jak gdyby główny nurt naszego spotkania, walce. Czyli polski republikanizm też, proszę ojca. Bo polski republikanizm to był jeden z tych elementów, ta tradycja polskiego republikanizmu, która doprowadziła do odzyskania przez Polskę niepodległości.
A kiedy on najpiękniej wykwitł, że tak powiem?
To jest okres pierwszej Rzeczpospolitej. Dlatego, ale również początki, czyli powiedzmy te początki tej obywatelskości, tego poczucia wolności. No chociażby to mówimy neminem captiva bimus, prawda? Nikogo nie uwięzimy bez wyroku sądowego. To było w Polsce. Ta monarchia, która była w Polsce, to była jakże inną monarchią od tych monarchii despotycznych, ale prawda, było, Prus czy Rosji.
Tak, było też potem liberum veto, zrywanie
ale
sejmów.
Ale liberum veto różnie można oceniać. Oczywiście było zrywanie sejmów i tak dalej, ale to też był jakiś tam element może naiwnej, ale tej. Czyli tradycja tego republikanizmu, jakże innego tego republikanizmu francuskiego, antychrześcijańskiego, czy taka postawa obywatelska, wolnościowa, gdzie u nas kwestia wolności obywatelskiej była integralnie związana z wolnością polityczną, czyli z niepodległością.
No właśnie. Ale to jest tak może historycznie, bo to, myślę, ciekawe jest początek i koniec, a więc tutaj kryzys, no i to powstanie. Chodzi mi trzeci rozbiór Polski, jaka ta Polska wtedy była, w tym momencie, jaką mamy Polskę? No wiadomo, rozebraną, ale co, jaki jest przekrój społeczeństwa, jakie są nastroje? Wiemy, że chłopów nie interesuje za bardzo to, jaki będzie pan, czy on będzie Polakiem, czy... Tak w większości mówiąc ten stan, prawda?
Najniższy. Ojca, no mamy taką sytuację, że rzeczywiście w tej chwili te elity to jest wtedy szlachta, prawda? Ziemiaństwo, kręgi mieszczańskie. Mówię tutaj o tym początku XIX wieku.
No upadek wtedy
ale później następuje ten proces unarodowienia. Oczywiście on później następuje, myślę, że to gdzieś w okolicach powiedzmy powstania styczniowego, czy później nieco po powstaniu styczniowym, kiedy te warstwy włościańskie, ludowe, też jak gdyby biorą jak gdyby ciężar odpowiedzialności za sprawy polskie. To, o czym mówił Krasiński, w jaki sposób się zrealizowało szlachtą polską, polski lud. A więc to pojęcie solidaryzmu narodowego, może w końcu rzeczywiście dopiero XIX wieku, ale to nastąpiło. Bez tych przemian społecznych, bez tego, co nazywamy tym unarodowieniem ludu, niepodległości Polski by nie było. To był długi proces socjologiczny.
Tak. Rzeczpospolita miała piękny okres. To jest XV, XVI wiek. To jest rozkwit państwa polskiego, zasad demokratycznych, sprawności administracji. Ówcześni posłowie kierowali się nie tylko własną prywatą, ale pewnymi przekonaniami, pewnymi zasadami. Tutaj nawiązując nawet do tych wyborów w Stanach Zjednoczonych, proszę zobaczyć, w Stanach Zjednoczonych zagłosowali nawet na obecnego prezydenta osoby o pewnych przekonaniach politycznych, którzy mają pewne zasadnicze takie przekonania, zasady. W pierwszej Rzeczpospolitej, w tym okresie rozkwitu, tym tak zwanym złotym okresie, Rzeczpospolita funkcjonuje bardzo dobrze. Później później troszeczkę ten okres wojen, zniszczeń, magnateria, rzeczywiście czasy saskie i dochodzimy do pierwszej Rzeczpospolitej. Dla Polaków pierwszy rozbiór Polski w 1772 roku to jest szok, to jest takie pewne przebudzenie. Nowi, młodzi ludzie, nawet szlachta, zaczynają inaczej myśleć. I właśnie efekt tego myślenia to jest wynik nie tylko sytuacji, ale tego, że Polacy zaczęli pracować nad podniesieniem poziomu oświaty, nad świadomością patriotyczną, nad tymi właśnie zasadami. I Konstytucja 3 maja, Sejm Wielki, to jest efekt tych zmian. No nie udało nam się. Nie udało się nam dokonać tych reform w sposób całkowity. Tutaj no niestety państwa zaborcze nam w tym przeszkodziły. Trzeba pamiętać, że Prusy, Austria i Rosja zawarły pewien sojusz, a to były w tym czasie najpotężniejsze państwa Europy. I no, my musieliśmy ulec. Ale proszę pamiętać, że często zapomina się, że postawa Polaków podczas tutaj tego okresu, insurekcja kościuszkowska, walka o zachowanie tej niepodległości pozwoliło na przykład przetrwać rewolucji francuskiej, bo jednak dla Prus, dla Austrii tu było główne źródło zainteresowań.
Natomiast no cóż, ta rewolucja francuska okazuje się nie była aż tak wspaniała w swoich potem owocach i to też się odbiło echem na Polskę. Ale jeszcze wracając do tych doświadczeń, czyli takim naszym narodowym, że tak powiem, mottem jest to, że musimy jednak dostać w kość, mówiąc kolokwialnie, żeby się opamiętać, tak? Żeby coś się zrodziło pozytywnego, musimy no, te kajdany jednak mieć założone.
No, to niewątpliwie okowy. Też tak jest, że my w takich trudnych sytuacjach potrafimy się mobilizować. Ale mi się wydaje, że to też nie do końca jest prawdą, bo ta wola niepodległości, która była w zasadzie warunkiem odzyskania niepodległości, ona była przez wszystkie pokolenia. Też mówiono, że gdy w Polsce walka się zaczyna, to z krwią ojca spada na syna. Ale nie tylko to była walka zbrojna, bo chyba byśmy bardzo uprościli tę rzeczywistość, gdybyśmy sprowadzili wolę Polaków, działania niepodległościowe do powstań. Oczywiście powstania listopadowe, styczniowe, niezależnie jak je ocenimy, jej zasadność i tak dalej, to była też wola, prawda? Tak. To była też elita.
I powiedzmy, że ojciec czy dziadek ginie w powstaniu, czy walczy, ale wtedy jego babcia czy matka, wdowa, uczy historii, prawda? Uczy języka polskiego. Jedyny chyba naród w świecie, który nie mając terytorium, miał język, prawda?
Twierdzą,
może nie jedyny, ale...
Twierdzą nam każdy pluk, mówiono, ten dom. Tak. Ale chciałem jeszcze, proszę ojca, dokończyć, że także wytworzyliśmy elitę, szeroko rozumianą, nie tylko polityczną. XIX wiek, po upadku powstania styczniowego, ale również wcześniej, to jest elita. Elita kulturalna, to jest Francja, to jest wielka emigracja. Wiemy, Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Krasiński, ale
to
również
sama
politycy.
Elita sprzedaje się na dworze carycy, nie ta sama, ale też część tej elity na dworze carycy Katarzyny, prawda? No tak można powiedzieć, też
część,
hrabiowie,
ale
magnateria i tak dalej.
Część, ale mi się wydaje, że po prostu to większość zdecydowana jednak zachowuje postawę patriotyczną, bo na przykład jeśli weźmiemy pod uwagę księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, który był powiedzmy prorosyjski, prawda, bo uważał, że ta współpraca z Napoleonem jest niekorzystna, to był wybór polityczny. To nie był wybór kolaboracyjny w jego przypadku. Można się zgadzać lub nie z tym wyborem. Natomiast oczywiście były takie postawy, ale to były postawy chyba po prostu jakieś marginalne. Nawet Wielopolski, który próbował odbudować to pierwszą te osiągnięcia królestwa, tę autonomię, powiedzmy w jakiś sposób, Królestwa Polskiego.
Chodził po linii.
Chodził ten, on był, oczywiście mógł, można powiedzieć, że jego polityka była gabinetowa, okazała się nieskuteczna, ale to też nie była polityka kolaboracyjna, chociaż oczywiście polityka, która była prowadzona wbrew oczekiwaniom, wbrew pewnym nastrojom społecznym i tak dalej. A więc ta elita, która była po prostu jest rzeczą też ogromnie ważną. I jeszcze jedna kwestia. Nie byłoby też niepodległości bez wykształcenia się, powstania w drugiej połowie na ziemiach polskich nowoczesnych ruchów politycznych, prawda? Tak, czyli ruchu narodowego z Romanem Dmowskim, z Janem Ludwikiem Popławskim, Zygmuntem Balickim, ruchu socjalistyczno-niepodległościowego z Józefem Piłsudskim, Ignacym Daszyńskim, ludowego wreszcie z Wincentym Witosem, czy nawet ruchu chrześcijańsko-społecznego, który może był słabszy, ale również powstawał z Wojciechem Korfantym, księdzem Adamskim, to wówczas powstały te fundamenty życia politycznego i II Rzeczpospolitej również.
A dworcem, czy się zgadzamy, panie doktorze?
Tak, tutaj absolutnie się zgadzam. Rzeczywiście Polacy byli wytrwali. To chciałbym zauważyć. Polacy byli wytrwali w swoich przekonaniach. To jest właśnie chyba nasz sukces. XIX-wieczny, początek XX wieku.
Czyli, przepraszam panie doktora, czy by zaprzeczało tej tezie, prawda, że tylko umiemy się mobilizować na krótko, prawda?
Ciężko, tak. No bo 123 lata, czy był taki drugi przykład takiego państwa, które nie istniejąc tyle nagle się odrodziło, mówimy jak Feniks z popiołu, to jest też...
Tak, rzeczywiście.
Polska sklejona z trzech połówek, jak powiedział Roman Dmowski chyba, tak, nazwał, że trzy połówki.
Właśnie nawiązując do już tego okresu, może początku XX wieku, też chcę pokazać, że Polacy przygotowali się na wybuch pierwszej wojny światowej.
Już panowie, żebyśmy już przeskoczyli na początek XX wieku, ale mi chodzi jeszcze do tych lat po rozbiorze, to znaczy, czy żeśmy odrobili tę lekcję rozbiorową, podziałów polskich, dyskusji, czy ten XIX wiek to był właśnie ten wiek odrobienia tej twardej, mocnej lekcji historii.
To poczucie chyba polskości, mimo tych różnych zagrożeń, naturalnego rozbicia, bo to jest pokolenia mijają, to rozbicie następuje. To jednak to poczucie polskości trwało. A czy odrobiliśmy? Chyba tak, proszę ojca. Dlatego, że też potrafiliśmy wykorzystywać naprawdę sytuację, która nas zastała. To znaczy, zabór pruski. Tam przecież ci Wielkopolanie, Poznaniacy, ci, którzy żyli w zaborze pruskim, doskonale prowadzili tę tak zwaną pracę organiczną. Karol Marcinkowski, inni jeszcze, prawda, Wojciech Korfanty później.
Cegielski.
Przecież Cegielski. To wytworzono całą instytucję. To, jak to mówiono, rzeczywiście była ta najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. To potrafili.
Serial.
Tak, był taki serial, są bardzo dobry. To było właśnie w zaborze pruskim. Z kolei w zaborze austriackim w Galicji potrafili Polacy również wykorzystać tę możliwości pewnej swobody, pewnej działalności parlamentarnej, organizowania się w różny sposób.
Czasami fasadowej, ale jednak Sokoły, chociażby.
Sokół, tak, różne klasy społeczne, szczelcy, gospodarcze. Czy w zaborze rosyjskim również, także wydaje się,
no
że...
No i ta lekcja odrobiona, bo przecież idąc na front, rodzice mówią, ojciec mówił, czy matka, strzelajcie w powietrze jak najczęściej, bo jak będziesz strzelał, to może być twój dalszy kuzyn albo...
To chyba jeden z poetów pisał tak słońskie, że czy to ten dramat.
Ze Śląska idący żołnierze młodzi, nie strzelajcie do Francuzów, bo oni kiedyś walczyli z nami o wolność, nie? Więc...
To znaczy, szczególnie to było widoczne w I wojnie światowej. Czytając ostatnio wspomnienia jednego z takich kaszubskich poetów, żołnierza również armii niemieckiej, pamiętam, że on we wspomnieniach opisywał sytuację z Bożego Narodzenia, czy z Wigilii Bożego Narodzenia.
Sławna kolęda.
Tak, 1914-1915.
To był film temu poświęcony, ta scena, że śpiewają...
Tak, i on siedząc z kolegami, którzy pochodzili z Pomorza, Polacy, słyszy, że z okopów sąsiadów, bo można tak powiedzieć, rosyjskich okopów, słychać polską kolędę. No to on później zanotował, że modlił się, żeby następnego dnia na jego drodze nie stanął żaden żołnierz,
czujemy
żaden
ten prąd przez nogi przebiegający, prawda?
Tak, ale proszę zauważyć zachowanie świadomości narodowej.
Tak jest.
We wszystkich trzech zaborach. To było podstawą myśli o niepodległości państwa polskiego.
I to się udało skleić, dlatego też w większości, panie doktorze, prawda, że trzy rodzaje prawa, nie wiem, drogowego, trzy rodzaje dróg, torów,
monety. Wszystko, cały system prawny, tak, oczywiście. I dlatego tutaj jest też, jeśli przechodzimy już do XX wieku...
Chyba, że jeszcze coś jeszcze chcemy, bo
ja chciałem zauważyć, że właśnie w I wojnie światowej...
To już jesteśmy w XX
wieku. Tak, jesteśmy w XX wieku. Do I wojny światowej Polacy byli jak nigdy dobrze przygotowani. Bo z jednej strony była...
Modlili się o nią.
Tak, no modlili się właśnie...
O wolność powszechną, za wolność ludów, pisał Mickiewicz.
Po raz pierwszy nasi zaborcy walczyli przeciwko sobie.
Tak.
To był cud, patrząc na wcześniejszą historię. Ale my byliśmy do tej wojny przygotowani. Z jednej strony były dwie opcje, no... Różniły się one. Jedna była, można powiedzieć, proaustriacka, związana z legionami, z Józefem Piłsudskim, druga prorosyjska, Romana Dmowskiego. Ale te dwie orientacje uzupełniały się, bo co by było, gdyby jedno z mocarstw zaborczych wygrało? By Polacy byli również wśród tych, powiedzmy, że zwycięzców. Te dwie orientacje doprowadziły do tego, że sprawa polska w I wojnie światowej z takiej, no, można powiedzieć, zaściankowej, o której głośno się nie mówiło, stopniowo nabierała rozgłosu, znaczenia i ona w końcu doprowadziła do tego, że w 1918 roku mieliśmy niepodległość.
Czy doszło do tego umiędzynarodowienia rzeczywiście sprawy polskiej, ale myślę, że też możemy być dumni z tego pokolenia, ze wszystkich tych pokoleń Polaków, z tej sztafety pokoleń, które walczyły o niepodległość, a w tym okresie, ostatnim okresie przecież Polska dała dla tej niepodległości bardzo wiele, bo powstało naprawdę wielu wybitnych dowódców na przykład. Tu można wiele nazwisk wymienić, wojskowych wielu wybitnych, prawda? Którzy rzeczywiście zdobywali umiejętności często...
Powstania styczniowego wtedy też. Prawda?
Ale nawet później zdobywali powiedzmy wiedzę
w armiach zaborczych.
W szkołach moskiewskich, prawda?
Przecież Haller, ale przecież Traugut wspomniany, prawda, to też. A służy sprawie polskiej. Generał Rozwadowski, Zagórski, czy powiedzmy wielu innych, Sikorski, Edward Śmigły i tak dalej. To wielu wybitnych mieliśmy wojskowych, bez których też trudno by było mówić o niepodległości, także polityków, także dyplomatów. Ale przecież ten proces odzyskania niepodległości to nie był proces jakiś taki jednorazowy. I na przykład była taka popularna pieśń w czasach powstania styczniowego, zaczynająca, znana zresztą, zaczynająca się o słów Marsz, marsz Polonia,
nasz
dzielny narodzie, tak, odpoczniemy później, prawda, po skończonej pracy w ojczystej zagrodzie. Otóż na ten czas odpoczynku w ojczystej zagrodzie, w tej wolnej Polsce, czasu nie było. I mamy datę symboliczną 11 listopada, która została przyjęta jako odzyskanie niepodległości, ale wcześniej kilka miesięcy, kilka tygodni tworzą się różne lokalne ośrodki władzy. I to też jest znakomita umiejętność lokalnej organizacji. Naczelna Rada Ludowa w Wielkopolsce,
Komisja
Likwidacyjna, tak.
No i w ogóle
i tak dalej. Rada Regencyjna.
Świetnie, przypomnijmy Radę Regencyjną, która, no coś musiało być, nie? Na początek. Przejęli tą władzę, a potem automatycznie oddaje...
Przekazali Józefowi Piłsudskiemu, tak.
Żeby, no była jakaś pewna...
I ten proces przekazania dziełowa. To naprawdę doskonały, bo czasu nie było wiele. A później przecież i wybory, prawda, przeprowadzone w 19 roku, w trzech zaborach w różnym czasie i konstytucja, no i walki przede wszystkim o granice.
Ja chciałbym właśnie zauważyć tą organizację polskiej armii. My zaczynaliśmy w 1918 roku właściwie od zera. Nie mieliśmy armii. Mieliśmy kadry, które były pochodzenia, przepraszam, że tak powiem, legionowego. Pochodziły z armii zaborczych, z armii rosyjskiej, z armii austriackiej, niemieckiej. Ci różni żołnierze, różni oficerowie, różni generałowie, którzy po prostu mieli tą myśl o niepodległości, zjednoczyli się i udało nam się zorganizować właściwie od listopada do kwietnia 1919 roku prawie 400 tysięcy żołnierzy. To na ówczesne warunki to było niesamowite osiągnięcie. I nam się to udało.
To, co było w odezwie Józefa Piłsudskiego, prawda? Nie ma już takiego, wszyscy jesteście. I tam powiedział, ale degradacja może być w dół albo w górę, prawda, że może być. Ale też było tak na marginesie, bo Józef Piłsudski lubiał używać mocnych słów. Ale co jeszcze jest ciekawe, że też no, mamy działalność Polaków za granicą, wielkich, Paderewski, chociażby wspominany kiedyś na audycji, to on właściwie stworzył armię 100-tysięczną, prawda? Wyposażył, był
tak,
sponsorem.
Z Maurycym Zamoyskim też, bo Zamoyski finansowo może nawet więcej przeznaczył,
nie, patrzył,
ale oczywiście Paderewski w ramach...
Patrzenie polskie. Ja jeden z Polaków bogatych stworzył armię wielkości teraz naszej armii.
Tak, armia generała Józefa Hallera uznawana przez państwa zachodnie, tak, która powstała tam z inicjatywy Komitetu Narodowego Polskiego, no to też oczywiście tutaj miała ogromną rolę w tym odzyskaniu niepodległości, działalność dyplomatyczna.
Ale właśnie, ale... bo to były tak, walka na froncie, walka dyplomatyczna na tych forach dyplomatycznych. Jakie jeszcze były? Były jeszcze jakieś takie wywiadowcze?
Czyli dyplomatyczne, czyli pióro, to na pewno, bo może warto przypomnieć, żebyśmy nie zapomnieli, Henryka Sienkiewicza. Chyba nie byłoby niepodległości, jak to ktoś pięknie powiedział, parafrazując zresztą inne osoby, że my wszyscy z niego, bo całe pokolenia, także współczesne, no trudno mówić o jakiejś polskości, rozumieniu polskości bez Henryka Sienkiewicza. Mamy w tym roku zresztą stulecie jego, znaczy mamy obchody w tym roku zorganizowane przez
czytał Potop ogniem
ale,
i mieczem.
Tak, no może ktoś, wyzwolenie na przykład, tak. Wyspiańskiego, również znakomite.
Kto mógł, kto się uczył, kto mógł, kto pracował na roli, kto mógł, kto, nie wiem, nauczał dzieci polskiego, bo nie można było głośno.
A o kontrwywiadzie ojciec wspomniał,
właśnie.
Prawda? To tutaj pewnie pan doktor lepiej wie, ale tutaj duża rola przecież polskiego kontrwywiadu w złamaniu szyfrów w 20 roku, prawda?
Tak,
ale to dzięki również podsłuchów sowieckiej, armii bolszewickiej, ale to również dzięki znakomitej szkole matematycznej lwowskiej ze Stefanem Banachem, wybitnym matematykiem i tak dalej.
To była taka sytuacja, że Polacy... Pod koniec XIX, na początku XX wieku, wybierając karierę, mimo wszystko w tych państwach zaborczych, zdobywali swoje umiejętności no, na bardzo wysokim poziomie. Ale często mówiło się, nawet w rodzinach, pamiętaj, jesteś Polakiem. Pamiętaj, robisz to, ażeby później przysłużyć się Polsce. Więc... było coś w tym, że oczywiście kariery. No karierę robili Polacy na przykład w Rosji. Jest bardzo słynna kasa Mianowskiego, prawda? To były właśnie te wszystkie środki zdobywane również przez Polaków na wschodzie. Ja często bywałem, czy bywam w Rosji, na Syberii. Tam jest mit taki Polaków, osób bardzo pracowitych,
Twardych,
bardzo zdolnych i uczciwych. Więc no, to jest przykład, że potrafiliśmy odnaleźć się w tak trudnych sytuacjach.
Zresztą zemsta potem Stalina na polskim wojsku Katyń to jest za to, że oni nas się po prostu bali. Jak zobaczył taki bolszewik polskiego UA, no po prostu uciekał albo...
To jest jeszcze inna
jak chyba historia. Jak tak podgrzewać taki
tak, historia. Goń,
ale coś takiego,
to,
prawda?
To też pewna...
Dlaczego? Zawsze bolszewika trzeba gonić, to jest.
Tak, tak, bij bolszewika
tradycja, było tak, ale to była ta, to... Oni, ci generałowie mieli wstyd przed polską armią, że musieli niejako po tych krzakach to, potem już się rozpieszczać, znaczy marginesie.
To chyba właśnie ten rezultat wojny polsko-bolszewickiej, ta klęska, trzeba pamiętać, że Stalin był komisarzem frontu południowo-wschodniego. On nie pozwolił takiej jednostce armii konnej Budionnego przejść pod rozkazy Tuchaczewskiego i ona gdyby przeszła, no może ta nasza bitwa warszawska potoczyłaby się...
On był politrukiem, nie był żołnierzem,
tak,
nie
tak,
był wojskowym.
Ale nie pozwolił.
Duma mu nie
i
pozwolił.
I później odpowiedzialność za klęskę pod Warszawą spadła na niego. O tym mówił i Tuchaczewski, i Lenin. I Stalin po pierwsze... Im nigdy nie wybaczył. Przecież Tuchaczewski został rozstrzelany na rozkaz Stalina. Ale Stalin również nie wybaczył Polakom. I to jest efekt właśnie późniejszy.
Nieco głębsza refleksja będzie w rozmowach od 21.30, ale jeszcze teraz za moment poprosimy słuchaczy, telewidzów. Mam takie pytanie, czy mogło być lepiej? To jest złe, historia nie lubi tego, co by było gdyby. Tak. Ale czy można było jeszcze większe owoce zebrać, mocniejsze państwo stworzyć? Wykorzystać jeszcze sytuację wtedy, w 18 roku, 16, 18.
Na pewno warunkiem tej niepodległości Polski była, jak to mówiono, Wielka Polska też terytorialnie. Ale jeśli chodzi o granice, no chodzi na pewno
Śląsk,
można więcej. Śląsk, tak,
jednak,
Śląsk. No, tutaj na pewno Gdańsk, prawda?
Zarzut do Piłsudskiego, że poszedł tam, bo tam się urodził, prawda?
Że... Ale trzeba pamiętać, że Piłsudski podczas powstania śląskiego, Trzeciego Powstania Śląskiego, on wspierał, on starał się pomóc powstańcom. To tutaj ostatnio wykazano, że to troszeczkę jest takie błędne patrzenie, ale ja chciałem zauważyć właśnie to, co ojciec mówił. My się, czy Polacy w tamtym okresie bardzo się różnili. Na przykład Dmowski, Piłsudski. Jedna orientacja narodowo-demokratyczna Dmowskiego. Całkowicie inny pogląd na państwo, na rolę kościoła, całkowicie inne podejście do granic właściwie państwa. Piłsudski, socjalista. Tych dwóch panów no, nie lubiło się, ale w momencie, kiedy walczyliśmy o niepodległość, Dmowski przebywał wtedy na konferencji paryskiej w 1919 roku, Józef Piłsudski był naczelnikiem, ale tych dwóch panów bardzo ściśle współpracowało ze sobą. Ja mam przed oczami dokument, którym Piłsudski pisze do Dmowskiego: Szanowny panie Romanie.
Więc... I odwrotnie, bo widzę, że pan doktor tak trochę cierpi trochę, tak? Jak tak...
Nie,
jako miłośnik Dmowskiego.
Nie cierpię, no.
Ale przyznaję rację też, że był taki moment, że dom się pali, prawda?
Tak, Dmowski nigdy nie wyraził się źle o Piłsudskim. Zawsze uważał, że był to człowiek, który służył Polsce, który chciał dobrze dla Polski. I to jest prawdą, tak. Natomiast oczywiście koncepcje były inne, ale...
No i metody pewnie działania.
Metody i tak dalej, tak. Ale to jest jak gdyby temat...
Ta koncepcja nawet granic wschodnich państwa polskiego była całkowicie inna. Piłsudski chciał federacji, chciał stworzyć taką namiastkę Rzeczpospolitej, pierwszej Rzeczpospolitej. Chciał stworzyć takie państwa buforowe między Polską a Rosją, właśnie Litwę, Białoruś, Ukrainę.
Roman Dmowski tutaj jakby chciał powiedzieć, że Rosję da się oszukać, da się ograć, prawda?
Dmowski już napisał w 1908 roku książkę Niemcy, Rosja, kwestia Polska, gdzie jak gdyby wykazał, że Rosja jest po prostu państwem, do którego dotrze kryzys. Oczywiście nie myślał wtedy o tej rewolucji bolszewickiej, ale mówił o innej rewolucji, prawda, o słabości i tak dalej.
Pamięci trudne czasy. Nie.
Tak, była taka sytuacja, że obaj przywódcy uważali, że na przykład dla Dmowskiego większym zagrożeniem dla zachowania polskości była germanizacja. Z kolei Piłsudski myślał odwrotnie, że rusyfikacja. Tak, rusyfikacja. I to ich różniło, ale no 1918 rok, 19, nawet 20, to jest pewne porozumienie dla dobra. Czy mogliśmy osiągnąć więcej?
A 39 pogodził obydwu panów, no tak może
tak, to jest też bardzo ciekawe zagadnienie, powiedziałbym, może wykraczające poza tę audycję, bo tylko nie chodzi o pogodzenie Piłsudskiego i Dmowskiego, ale ja jestem przekonany, że te dwa obozy polityczne, one by się jednak zlały w pewną całość ideową. To myślę tutaj o obozie Zjednoczenia Narodowego, prawda, armia, państwo, naród. Ta ideologia narodowo-państwowa zaczęła się ze sobą łączyć, scalać. Były różne grupy, których teraz nie będziemy w tym momencie wymieniali. Różne grupy w latach 30., drugie połowie lat 30. w obozie narodowym i piłsudczykowskim, które ze sobą współpracowały. Już nie mówiąc o okresie wojny, gdzie ocena rzeczywistości, powiedzmy, obozu piłsudczykowskiego, no, symbolizowana przez moim zdaniem wybitną postać, męża stanu, Kazimierza Sosnkowskiego i narodowców, przywódców Stronnictwa Narodowego, była zbieżna w ocenach. I także jeśli chodzi o zagrożenie sowieckie, rosyjskie, niemieckie tak. i tak dalej. Więc jeśli mówimy Piłsudski-Dmowski, to naprawdę zachowajmy te kategorie historyczne.
Tak. Ale właśnie, ale jeszcze wróćmy do tego. Czy można było więcej, że tak powiem, tej wolności i mocnej niepodległej, bardziej mocniej niż wtedy była?
No mówiliśmy o tych ziemiach zachodnich. Ja myślę, że jednak niechęć w dużym stopniu, niechęć Wielkiej Brytanii, nie tylko w stosunku do Polski, ale Wielka Brytania, zgodnie ze swoją taką już tradycyjną polityką, nie podzielała poglądu Francji o tym, żeby doprowadzić do osłabienia Niemiec, a być może nawet rozbicia Niemiec. Tak naprawdę, jak pisał Felix Konieczny, była to niepowtarzalna wówczas szansa zniszczenia prusactwa po prostu. Trzeba było zniszczyć Prusy, a nie jako może Niemcy jako takie. Tak mówi Felix Konieczny z punktu widzenia cywilizacyjnego. Natomiast Francja dążyła do osłabienia Niemiec. Inny był pogląd Wielkiej Brytanii. Stany Zjednoczone myślały kategoriami troszeczkę nie tylko europejskimi, światowymi. Ale ja bym powiedział, czy można było więcej, to jest, wiąże się też z Europą Środkową. Proszę zauważyć, że Europa Środkowa została mimo wszystko przez ten kongres wersalski, nie została tak, no została można powiedzieć osłabiona. Myślę tu o Węgrzech na przykład. No Węgry zostały okrojone w sposób nieprawdopodobny, traktat Trianon i tak dalej. Dalej Jugosławia, sztuczny twór zupełnie, Serbów, Chorwatów, gdzie to się...
Po latach wybuchł.
Wybuchł ten konflikt i tak dalej. Czyli ja sądzę jednak mimo wszystko, przy całym szacunku do tego, co przyniósł traktat wersalski, do tej niepodległości Polski, że to była jednak taka konstrukcja troszeczkę takich architektów nowego ładu, troszeczkę zrodzona w koncepcjach różnych środowisk, które chciały tworzyć nowy światowy ład, niekoniecznie przystający do rzeczywistości.
Zresztą to złośliwe określenie Stalina, czy o tym bękarcie, prawda, z traktatu wersalskiego, który mówił, no to jednak, to Hitler, tak?
Nie, to Stalin, tak, że Polska zostanie ten bękart, ale to w stosunku
mówił o tych rodzicach też, nie?
Mówił,
którzy byli, że to nie było żadne...
Ale jednocześnie nienawiść pewnie do Polski też. Straszne. Natomiast faktem jest, że pewne słabości traktatu wersalskiego, Ligi Narodów, później współpraca sowiecka, przecież ten Rapallo, czy układ Ribbentrop-Mołotow, to jest konsekwencja trochę słabości. No i później rozpadł się ten, no i straciliśmy niepodległość.
No i nasza dyplomacja też, niestety okazuje się, dzisiaj to wiemy, że głównym doradcą na przykład ministra Becka, no, sławnego polityka, był zdrajca, prawda? Porucznik Koblański. To było takie nazwisko, które są dowody, że i pomagał tym, i tym. Ale to
rzeczywiście, ale to jest no, raczej gra dyplomatyczna i wywiadowcza.
A taka postać była?
Była i rzeczywiście zarzuty, jeśli chodzi o II Rzeczpospolitą, dotyczą właśnie schyłkowego okresu, można powiedzieć, tego okresu tuż przed wybuchem II wojny światowej. Właśnie różnie ocenia się politykę Józefa Becka. Jeżeli mówi się na przykład o osiągnięciach Józefa Piłsudskiego, do 1935 roku ta polityka później równowagi stosowana wobec Niemiec, wobec Związku Radzieckiego znajduje uznanie. Początkowy okres tych samodzielnych rządów, w cudzysłowie Józefa Becka jako ministra spraw zagranicznych, tak do 1937-1938 również, ale później jest Anschluss Austrii, stanowisko Polski. Właśnie Józef Beck wycofuje się, jak gdyby, co prawda on twierdził, że nie chcieliśmy iść na sznurku Francji i Wielkiej Brytanii, żeby one nas wykorzystywały, ale rzeczywiście przy Czechosłowacji w 1938 roku zachowaliśmy się bardzo źle.
Może
ale
to jest. Ja lepszy sznurek Francji niż okoł, ale, niż łańcuch Niemiec.
Ale nie, to ja chciałbym dokończyć, bo to był pewien efekt jeszcze walki o granice Rzeczpospolitej. W 1919 roku Czesi, czy armia czechosłowacka, kiedy my walczyliśmy o Lwów, uderzyła na Śląsk.
Za Olzie.
Śląsk Cieszyński. I Polacy, ta była ta zadra, to była niesprawiedliwość, która w pewien sposób została zatwierdzona przez Francję i Wielką Brytanię. W 1938 roku no, chcieliśmy odzyskać. To były ziemie, na których większość, to byli Polacy tam mieszkali.
3000 przecież Polaków żeśmy odłączyli od ojczyzny przez tak. Ten decyzję Rady w Paryżu była taka specjalna.
W konferencji w Spa.
Rada właśnie. Ambasadorów?
Tak, właśnie. W Spa.
Ale 200 tysięcy, prawda? Teoretycznych, praktycznych obywateli.
Tutaj jest spór historyków. Do dnia dzisiejszego, czy Polska powinna się wtedy inaczej zachować? Czy nie brać udziału w tym, ale to nie jest współdziałanie z Niemcami, bo nasze żądania były już po tym, jak to państwa zachodnie, to Chamberlain, to Deladier sprzedali właściwie Czechosłowację. Proszę pamiętać, w Monachium obradowali przywódcy czterech mocarstw, Hitler Niemiec, Włoch Mussolini, Francji Deladier, Wielkiej Brytanii Chamberlain. I to oni zadecydowali o losach państwa niepodległego, które istniało. I najlepsze jest z tego to, że przedstawiciel tego państwa siedział właściwie pod drzwiami tego pomieszczenia, tej sali, w której dyskutowano i on dowiadywał się od wychodzących osób, jakie są ustalenia dotyczące jego państwa. No,
a Chamberlain powiedział, że przynoszę wam pokój.
Tak, jak wracał do...
Ale Czesi chyba też mieli żałosne to przywództwo, łącznie z wspomnianym przez pana doktora premierem. Natomiast Czesi, te relacje polsko-czechosłowackie, czeskie były zawsze bardzo trudne. W 20 roku również nie wydali zgody na przemarsz tak. Ewentualnych wojsk tak. Węgierskich, żeby nam wspomagać wojnie
bolszewickie. Ale kwestia Tatr
przewozu
sprzętu
i Rumunii. Takie rewizjonistyczne tendencje, ale Tatry mogły być całe polskie.
O ile Piłsudski powiedział tak, że do wojny trzeba, nie można być pierwszym, prawda? I w tym sensie ta polityka Beka rzeczywiście była polityką co najmniej kontrowersyjną. Co prawda powiedział piękne słowa w maju, odrzucając żądania niemieckie 1939 roku, a więc to już przed wybuchem
to
wojny,
takie,
że w życiu narodów, ludzi, państw najważniejszą rzeczą jest honor. My w Polsce nie znamy pokoju za wszelką cenę. No właśnie, bo dał się, mówiąc takim językiem kolokwialnym, przepraszam, ale dał się ograć przez Wielką Brytanię i Francję, przyjmując te gwarancje na przełomie marca i kwietnia 1939 roku, dlatego że Francja i Wielka Brytania to robiła w sposób świadomy, żeby ten atak nastąpił najpierw na Polskę.
Natomiast my dzisiaj mówimy o niepodległości, o Polsce niepodległej. Mamy też telefony za chwileczkę, więc muzyczny oddech, żebyśmy troszeczkę odetchnęli od tych impulsów. I po tej właśnie muzycznej przerwie zapraszamy do naszych rozmów na antenie telewizji Trwam.
Modlitwa, który to już raz. Święte misterium, święty czas. Minęło znowu tyle lat. Czy z tego coś zrozumiał świat?
Które z przykazań zechciał wziąć? Nie kłam, nie kradnij, wiernym bądź. Czci ojca swego, matkę swą. I nie zabijaj, to największe zło.
Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan Polsko. Naszych na sztandara powstań.
mieć albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma. Spytają dzieci kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas.
Kto sprzedał pamięć dawnych lat, na poniewierkę wygnał w świat. I kto zatraci prawdę tą, tu jest ojczyzna, tu nasz dom.
Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, kolor, wiara, w sercach naszych nasz nam dara. Powstańcie z mocy, Bóg nas wyda. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstańcie z Polski, Zygmunta wzywa. Polsko, bijąc dzwony, kraj, kraju, Polsko ma, ojczyzno ma.
I rozmawiamy, odbieramy telefony już, nasi gości dalej w naszym programie. Walka o niepodległość wczoraj i dziś, dr Krzysztof Kawęcki, dr Jan Wiśniewski. Bardzo prosimy, jeżeli jest telefon.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami?
Jadwiga z Warszawy.
Witamy Pani Jadwigo, bardzo prosimy.
Ja chciałam się spytać, co jest tą mityczną niepodległością, bo mnie się wydaje, że to chyba jest dobro wspólne, troska o rozwój wszystkich obywateli, a nie poszczególnych grup, jak to było ongiś, kiedy magnateria realizowała swoje interesy, które to się właśnie skończyły kolejnymi rozbiorami. W tej chwili obserwujemy podobną sytuację, tylko tyle, że z różnymi grupami zawodowymi. Także ta walka o niepodległość to jest walka o realizację wspólnych interesów, wspólnego dobra. Natomiast jeżeli określone grupy zaczynają realizować tylko swoje interesy, nie bacząc na resztę ogół społeczeństwa, to się zawsze kończy sprzedaniem tych interesów również ościennym mocarstwom. Tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Jadwigo. Pozdrawiamy. Szczęść Boże. Rzeczywiście nawiązanie historyczne bardzo mocne.
Bardzo mądre, bo rzeczywiście jak patrzy się na historię pierwszej Rzeczpospolitej, ja powracam do tego złotego okresu, tego dobra wspólnego, Respublika. Właśnie w okresie rządów Zygmunta Augusta, czyli ten okres schyłku XVI wieku, dla przeciętnego polskiego szlachcica liczyło się dobro wspólne, a później właściwie dobro prywatne. To zaczęło się niestety później zmieniać. Ale rzeczywiście dobro takie ogólnonarodowe, dobro społeczne, to jest podstawa istnienia, podstawa dobrego funkcjonowania państwa. Nigdy nie mogę zrozumieć, jak marszałek Sejmu Rozbiorowego Poniński, właśnie to już schyłek pierwszej Rzeczpospolitej, sprzedał się Rosji i zgodził się, ażeby Sejm Polski zatwierdził traktat rozbiorowy. Ja rozumiem, były naciski, ale to jest coś niesamowitego, jak z drugiej strony dbanie o własny interes. On otrzymał za to bardzo duże wynagrodzenie, wiele majątków.
Ale wcześniej, panie doktorze, niestety król się sprzedał, bo tak trzeba powiedzieć. To ryba psuje się od głowy.
To znaczy, to... Tak,
oczywiście ogólnie, ale był, to znaczy, jeden był słabym królem.
Starał się przeprowadzać pewne zmiany, ale rzeczywiście brakowało mu charyzmy. No, nie miał tego doświadczenia. Też, tak, był tutaj wpływ też Katarzyny II.
Kręgosłupa duchowego.
Tak, to...
Nie wchodźmy na morale, ale też...
Ale to jest ważne. Proszę, i tutaj myślę, że u zarania II Rzeczpospolitej mieliśmy kilka osób, które miały ten kręgosłup moralny, uznawały, że dobro wspólne jest ważniejsze niż nawet to grupowe. Proszę zobaczyć, właśnie poruszyliśmy ten temat współpracy Dmowskiego i Piłsudskiego. To były dwa środowiska, które chciały faworyzować swoich, ale w ważnych chwilach tworzenia się odrodzonej Rzeczpospolitej do rządu wchodziły różne ugrupowania i różni ludzie.
Ja bym chciał może doprecyzować tutaj, bo myślę, pani mówiła o tej magnaterii na przykład. Myślę, że precyzyjniej byłby powiedzieć, że były tak zwane kręgi, jak to mówiono, partii zagranicy. Czyli tych, którzy się odwoływali właśnie albo do Rosji, albo do Prus. I to jest to, co się nazywa w naszej historii.
Odwoływali się, czyli siedzieli w kieszeni?
Siedzieli w kieszeni, w dużym stopniu tak. A w pewnym stopniu też po prostu brak tej właśnie jakiejś takiej woli, wiary, może poczucia własnej wartości, wygodnictwa, czy tak naprawdę po prostu sprzedali sprawę polską dla własnych korzyści takich czy innych. Natomiast II Rzeczpospolitej partii zagranicy nie było. No, była partia zagranicy, agentura komunistyczna w postaci KPP, ale to była jedyna agentura. Natomiast wszystkie stronnictwa, wszystkie ugrupowania były ugrupowaniami polskimi, w tym sensie, że właśnie nie były na usługach obcych. A teraz mamy temat walka o niepodległość wczoraj i dziś. Jeśli to odniesiemy do sprawy dzisiejszej, to też mamy niestety pewne przejawy działań ze strony teraz obecnej opozycji, która próbuje angażować instytucje na przykład Unii Europejskiej, one oczywiście chętnie same z własnej woli też to czynią, w jakieś wewnętrzne sprawy polskie. I też na tym dzisiaj polega to wyzwanie, bo niepodległość to jest wyzwaniem w pewnym stopniu, prawda? I jednocześnie zobowiązaniem. I to chodzi o to, żeby wszystkie sprawy polskie rozwiązywać w naszym kraju.
My tego nie wiemy, ale na przykład jak dawniejsi ci wielcy, prawda, magnatowie, mówimy o przewodnicy ziemscy, 6 miesięcy spędzał w Paryżu, 6 miesięcy w Rzymie, więc dla niego czasami Polska nie była jakąś tam sprawą najważniejszą. Ale tak samo i teraz, jak jakiś, ja nie wiem, bo nie mam dowodu, jakiś tam biznesmen ucieka z kapitałem, powiedzmy, do innego kraju, prawda? Tam, bo tam jest lepszy na przykład podatkowy system.
Bo mówi się, że kapitał nie ma narodowości.
Albo takie coś. Czy to
ale to proszę
ojca,
to jak mówimy o tych współczesnych zagrożeniach, to trzeba powiedzieć, że tym zagrożeniem dla suwerenności Polski w tej chwili jest konkretnie na przykład przyjęcia umowy o wolnym handlu z Kanadą, a w przyszłości CETA. Ze Stanami Zjednoczonymi, CETA. To jest zagrożenie niepodległości. I po prostu... To trzeba mieć też tę świadomość, dlatego że tu zagrożenia są różne związane z CETą i jeśli chodzi o zakres rolnictwa i także jeśli chodzi o polską gospodarkę, ale przede wszystkim o te tak zwane sądy arbitrażowe, gdzie jest w Kalifornii jakiś sąd ma być, który będzie rozstrzygał sprawę między korporacjami zagranicznymi a Polską. Więc często jest tak, że politycy nasi mają... pełne, że tak powiem, pełne określenia o niepodległości, o solidarności i tak dalej, a tutaj ulegają temu dyktatowi zewnętrznemu. CETA jest tego niestety przykładem.
Jest telefon kolejny, odbierzmy w takim razie. Bardzo proszę, telewizja Trwam, słuchamy. Proszę bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy pana.
Chodzi mi o problem Rzeczpospolitej pierwszej, który właśnie obejmował obszar prawie milionowy z tymi, oczywiście z sąsiadami. Problem polega na tym, że państwo nasze, te pierworodne, nie było dobrze zorganizowane. dawało się powiedzmy takie tematy poważne, że niestety, ale nie mieli rozeznania, ponieważ sąsiedzi już szykowali się w XVIII wieku rozprawić Rzeczpospolitą pierwszą. Postanawiali między innymi, że Polska może tylko mieć 24 tysiące żołnierzy, a Rosja miała już prawie 100 tysięcy.
Tak, ale o tym żeśmy mówili na początku audycji, tak. Kiedy żeśmy, dziękuję Panie Mieczysławie, kiedy żeśmy określali, jakie były początki upadku, prawda, państwa polskiego Rzeczpospolitej pierwszej, no bo upadła pierwsza, potem odrodziła się druga. I czy ta druga wyciągnęła wnioski? Też było, refleksja była, wiodła ku temu, że
to znaczy,
do końca może.
Oczywiście my w pewien sposób idealizujemy obraz II Rzeczpospolitej, że to był kraj, który był piękny, wspaniały. Nie do końca tak było, ale rzeczywiście Polacy w ciągu tych 20 lat, kiedy mieli tą niepodległość, zrobili bardzo dużo, żeby ten kraj, który, jak ojciec wcześniej zauważył, składał się z trzech części.
Trzech połówek, ktoś się
zgłosił. Proszę pamiętać, przez 120 lat te powiązania na przykład ekonomiczne, gospodarcze, powiązania, które doprowadziły do tego, że te części byłego państwa polskiego, pierwszej Rzeczpospolitej, ciążyły ekonomicznie na przykład w różnych kierunkach. Pomorze, Wielkopolska produkowały żywność na potrzeby Niemiec. Śląsk, tutaj przemysł na potrzeby Niemiec. Proszę pamiętać, no, Ziemia Obiecana. To jest obraz Łodzi, przemysłowej Łodzi z XIX wieku, ale większość produkcji trafiała na bardzo chłonny, duży rynek rosyjski. I później, w 1918 roku, musieliśmy z tego stworzyć, zlepić jedno państwo. I tutaj ojciec też zauważył, pan doktor również, że były różne systemy nie tylko prawne, monetarne, fiskalne.
Nawet samochody jeździły w jednej części zaborów. Po lewej, a tu po prawej stronie.
Słyszałem taką anegdotę, że przyjechał Lwowianin do Warszawy, kupił samochód i spowodował wypadek. I kiedy policjant doszedł do tego wypadku, pyta się dlaczego. I obaj kierowcy mówią, że oni jechali właściwie, tylko ten przeciwny, ten drugi znalazł się na ich torze przejazdu. Więc dlaczego? No w Austrii ruch lewostronny, w Warszawie ruch prawostronny.
Jest taki autor, nie pamiętam nazwiska, albo amerykański, albo angielski, wiem, że Gorzka Chwała, taka książka historyczna, opracowanie właśnie tego i tam właśnie wypisuje to o biedzie pierwszych lat, przecież ubrania papierowe, tam Galicja Wschodnia, strasznie w ogóle brak przemysłu, tak. ale mówi, bo to państwo nie istniało tyle i tyle lat, bo nie było tradycji takiej, bo nie było, czyli można powiedzieć, wykazuje błędy, czy braki tej II Rzeczypospolitej, ale wskazuje też na przyczyny, prawda, że tak. To nie wzięło się tak nagle z kosmosu, bo pamiętajmy, 123 lata niebytu, w sensie politycznego, jakiegoś głosu, jakiegoś rozwoju, tylko po prostu została ta tak zwana masa społeczeństwa, czyli Polacy, patrioci.
Tak, u początków II Rzeczpospolitej 35% to byli analfabeci. W 39 już 15%, a więc ten proces też jakoś pozytywnie następował. Poza tym właśnie wspomniani chłopi, no to widać doskonale chociażby u Reymonta, prawda? W powieści Chłopi to rozwarstwienie różnych warstw. Ale znów chciałem zwrócić uwagę, ten proces unarodowienia, szczególnie jeśli chodzi o warstwę chłopską, w II Rzeczpospolitej w zasadzie można powiedzieć się zakończył. Chłopi stali się naprawdę ważnym uczestnikiem życia publicznego i Stronnictwo Ludowe, które było potężną partią polityczną i w Wojsku Polskim przecież też i oficerami byli ludzie, którzy wywodzili się ze wsi, z warstw włościańskich. Przecież podziemie niepodległościowe, antykomunistyczne, żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci, ci wspaniali dowódcy, którzy mieli 20 kilka lat, to by pochodzili właśnie z rodzin chłopskich. To są bohaterowie Polski. To jest też owoc drugiej Rzeczypospolitej, mimo pewnych
świadomości chłop i dwór też, prawda? Coraz bardziej ta współpraca. Nie mówię, że to było idealnie, tak, ale zaczynało się to budowanie, prawda? Że ten bogatszy dawał oprócz ziemi to jeszcze drzewo na budowę domu, pomagał. No były takie piękne gesty, na przykład chociażby na południu Polskie, pamiętam, był jakiś jeden hrabia, obszarnik mówimy, który za to, że brał udział ktoś w wojnie polsko-bolszewickiej, przeżył, wrócił i chłop z jego tam z terenu dawał mu właśnie tego typu nagrodę, prawda? Czy tę nagrodę.
No, rola ziemiaństwa tutaj jest ogromna, to też jest temat sam w sobie.
Mamy telefon, drodzy panowie, prosimy bardzo, telewizja Trwam, słuchamy. Prosimy, może ktoś był i się zniechęcił, to jeszcze za chwilę, za momencik będziemy mieli okazję porozmawiać. A więc widzimy, ta niepodległość nie wpadła nam po prostu za darmo, tak można powiedzieć. To nie była jakaś ta prawda potrawa, która manna biblijna, tylko to była rzeczywistość wywalczona na różnych frontach, nie tylko wojennych, ale także innych, prawda, intelektualnych.
Często zapominamy, że Polacy nie tylko kochają czy lubią walczyć. Przepraszam, bo tak często...
I umierać.
Tak, i umierać za Polskę. Rzeczywiście w II Rzeczpospolitej zrodził się taki ideał nowoczesnego patrioty. Powinniśmy teraz też kłaść nacisk na właśnie pokazywanie cech, które charakteryzują dobrego patriota. I to jest oczywiście przestrzeganie pewnych zasad. Zasady, wiara, no dla mnie wiara to też jest jedna z podstawowych takich
podmiotów. Nie ukrywajmy, Druga Rzeczpospolita. Katolicy, prawosławni i Żydzi, prawda, żyjący, szczególnie te miasta na wschodzie, dalekie, równe.
65% ludności to była pochodzenia polskiego, katolicy, ale 10% koło Żydzi, prawda.
Żyło się ze sobą razem.
Żyli razem ze sobą, natomiast też trzeba powiedzieć, że rzeczywiście taki etos, jak pan doktor wspomniał, został wytworzony, pozytywny, tego nowoczesnego patriotyzmu, który on się wyrażał w różnych obszarach. Ja bym powiedział nawet w takiej dobrze rozumianej korporacji, czyli etyce życia zawodowego. A więc nawet pewnym poczuciem jakiejś dumy mogło napawać kogoś, że jest dobrym urzędnikiem, prawda? Dobry kolejarz i tak dalej. Że się w ogóle jest w tej, powiedzmy, administracji państwowej, że jest się pracownikiem, że tak powiem, tego aparatu państwowego.
Było tego wstydu późniejszego, co właśnie partia zrobiła komunistyczna, prawda? Tak. Że słowo sekretarz, to się kojarzyło z czymś śmiesznym, złym, bezmyślnym, ale to właśnie to jest to. Mamy tak, telefon, więc ktoś, żeby się nie obraził na nas, że czeka. Bardzo prosimy. Proszę bardzo.
Niech będzie uchwalony Jezus Chrystus. Andrzej z Kolonii dzwoni.
Panie Andrzeju, witamy.
Tak, mam tylko króciutką prośbę do gości w studio. Mowa o patriotyzmie, naturalnie. Może coś panowie tam głębiej zakreślą patriotyzm właśnie po wejściu armii rosyjskiej, gdzie chłopcy ze wsi byli masowo naganiani do wojska, byli odpowiednio traktowani jako wrogowie już i może troszeczkę głębiej, bo tam wyłuskano niektórych drobniejszych czy większych naszych bohaterów z AK. I z tego co ja wiem, oni grupami uciekali do lasu. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panie Andrzeju, przy czym my dzisiaj mamy taką cezurę czasową, no rok 18, prawda?
Tak, bo będziemy tutaj daleko, wiele wątków się pojawia, co prawda, ale...
Niewątpliwie w czasach zaborów, jakby się kogoś zapytało ogólnie historyka jakiejś Europy, to Polak, katolik, Niemiec, protestant, prawosławny to Rosjanin, prawda? Więc to też ta linia tak przebiegała.
Natomiast, proszę ojca, dramatem jest to, że ta tradycja pierwszej Rzeczpospolitej, Wielkiego Księstwa, Rzeczpospolitej Obojga Narodów została, że tak powiem, w jakiś sposób zerwana przez historię, przez te wydarzenia. I to nie z naszej winy, ale myślę tutaj przede wszystkim o kształtowaniu się współczesnego narodu litewskiego, ukraińskiego, co miało miejsce powiedzmy w drugiej połowie XIX wieku. Jednak niestety ten ten nacjonalizm w przypadku Ukraińców, wręcz szowinizm, który był u podstaw tego kształtowania nowoczesnego pojęcia narodu, w dużym stopniu wyrastał właśnie w kontrze, w zaprzeczeniu do tej tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przecież tam w pewnym momencie można było mówić o tym Rzeczpospolitej trzech narodów, prawda? Unia w Hadziaczu, polsko-litewsko-ukraiński. To jest znakomity przykład tej Unii, bo każdy z tych narodów w jakiś sposób rezygnował z własnej suwerenności. Prawda? Ale niestety te problemy, które w tej chwili mamy, bo to też są związane z jakimś sposobem niepodległością, ten problem w relacjach polsko-ukraińskich, polsko-litewskich wciąż, wynika z tego, że te narody niestety, w moim przekonaniu, kształtują swoją tożsamość w opozycji do tradycji Wielkiego Księstwa, do pierwszej Rzeczpospolitej, na zasadzie takiego etnonacjonalizmu. Etnonacjonalizmu, który był obcy jednak pierwszej Rzeczpospolitej. I to też jest wielkie osiągnięcie, że nam się to
udało. No ale musimy, żeby było tak kulturalnie, panu Andrzejowi odpowiedzieć może w skrócie, chociaż pytanie wybiega.
Rozumiem, że to dotyczyło II wojny światowej.
Tak, że 39 rok i że masowo chłopi, powiedzmy ukraińscy,
to jest prawda,
przychodzili na stronę
ukraińscy. No niestety, no, myślę, że to jest jakaś tam porażka, nie wiem, czy porażka można tak nazwać, Rzeczpospolitej.
Na terenie ale, Polski, tak.
Tak, obywatele Rzeczpospolitej, ukraińscy witali. Tak. No niestety, były masowe, powiedziałbym, przykłady dezercji, także w jakimś stopniu Białorusinów.
To znaczy, to zależało też od formacji, od jednostek, na przykład 49. Pułk Strzelców Huculskich. To był pułk złożony z Huculów, ale no, Ukraińców, który bił się wyśmienicie. Bił się bardzo dobrze.
Najgorzej... Za Polskę.
Tak, za Polskę. No...
Ale to byli Huculi.
Huculi.
Oni też się czuli dobrze.
Ale rzeczywiście żołnierze ukraińscy, którzy byli w tych formacjach pierwszoliniowych, walczyli dobrze. Najgorzej było niestety za linią frontu. Na tyłach tam te jednostki zapasowe. To rzeczywiście to były takie przypadki. Też trzeba pamiętać o bardzo silnej propagandzie niemieckiej, która podkreślała różnice polsko-ukraińskie i często no, wspierała takie organizacje, jak na przykład Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, a ona była w zdecydowanej opozycji wobec państwa polskiego, wobec Polski. I też trzeba pamiętać o postawie Ukraińców na przykład z Wołynia czy z Podola. To są, też była różnica.
Oczywiście i też, no nie mamy już czasu, ale szykuje nam się bardzo ciekawy program o 21.30, powiedzmy, że jednak też jak ta druga Rzeczpospolita przyjęła chociażby mniejszości inne, prawda, które gdzieś się, no mówię, no Żydzi, Ormianie, prawda, nawet i tutaj polskie miasta, gdzie jednak było to współżycie, nie było tego, nie wierzmy tej propagandzie, że tam były jakieś tam różne, prawda, a może drobne były sprawy jakieś tam właśnie, ale to te miasta no, rozwijały się pięknie i no, też był dowód na to, że jednak Polska była przygotowana, jednak wiedziała, co znaczy wolność i jak tą wolność można też łatwo stracić, ale też jak można innym odebrać. I tutaj nad tym też była uwaga, co do tego nie ma wątpliwości. Czyli podsumowując tę część, panowie, pan doktor Krzysztof Kawęcki, pan doktor Jan Wiśniewski, rozmawiamy. Walka o niepodległość, czy ona ma swój koniec, czy ona trwa? Czy mówiąc, że musimy ciągle walczyć o niepodległość, nie jesteśmy, nie wiem, jakimiś...
Ja myślę, że trwa. Myślę, że to może w audycji radiowej będziemy mieli więcej czasu powiedzieć, jak te zagrożenia w tej chwili, z czym one się wiążą. Myślę, że przede wszystkim tutaj z próbą tworzenia takiego superpaństwa przez Unię Europejską i zabieranie kolejnych obszarów przynależnych, suwerenności przynależnych państwu narodowemu. Ale ta walka o niepodległość, powiedziałbym, w Polsce jak gdyby przybrała taki też pewien element pewnej jedności. Przykładem jest 11 listopada, jutro, święto, które u was, pojutrze, przepraszam.
Czyli tą troską to jest ten marsz na przykład.
Marsz na przykład niepodległości, ale w ogóle jako dzień, prawda? 11 listopada, no upraszczając oczywiście, ale można powiedzieć, że mamy tutaj taką, to wyrosłą z tradycji tej piłsudczykowskiej, bo po raz pierwszy w 20 roku tam, prawda, marszałek Piłsudski stanie marszałkiem, są te obchody na Placu Saskim, później Piłsudskiego. Sejm w 37 roku przyjmuje jako święto, później u nas w 89 roku. Ale to jest wspaniały fenomen, powiedziałem. To jest jedność. Polacy pod biało-czerwonymi flagami, niezależnie jakie wyznają poglądy, już trochę historyczne, czy narodowe, czy endeckie, czy piłsudskowskie, czy jakieś inne, idą razem i razem świętują. I to jest wspaniałe, że 11 listopada, myślę, łączy obok chyba przynajmniej dwóch świątek takich jeszcze, myślę, jak 3 maja, który jest świętem Konstytucji, ale i Królowej Korony Polskiej przede wszystkim, jak również święto chociażby właśnie, czy 15 sierpnia właśnie.
Wojskowe
i religijne, tak. Popatrzmy. I Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny i Dzień Wojska Polskiego. Mamy wiele elementów jedności. Też pamiętajmy o tym, że więcej nas łączy jako Polaków niż dzieli.
Panie doktorze.
Tak. Ja myślę, że ten nowoczesny patriotyzm oznacza nie tylko zaangażowanie się w działalność historyczną, kółek różnego rodzaju organizacji społeczną, ale byciem takim normalnym obywatelem, osobą, która płaci uczciwie podatki, pracuje również bardzo uczciwie i myślę, że my musimy o tym pamiętać.
Bardzo dziękuję za tę pierwszą część naszych rozmów. Druga będzie w Radiu Maryja o 21.30. Walka o niepodległość wczoraj i dziś. Nasi goście to pan dr Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej, pan dr Jan Wiśniewski, kierownik Zakładu Polityki Międzynarodowej Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, a także tutaj nowa funkcja, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej.
Tak, instytucja.
Uczestniczymy w debacie międzynarodowej poniekąd.
Tak,
dzięki pana obecności, ale tu się zrodziło nie tak dawno, prawda?
Tak, to jest instytucja dofinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ośrodek znajduje się w Toruniu i my mamy takie pewne zadanie, pewną misję.
Wytworzyć.
Tak, przekazywania.
Klimat przekazu, rozmowy, debaty.
Tak, nawet o właśnie trudnych problemach. Musimy odpowiadać na trudne pytania, ale my mówimy o polskiej polityce i pokazujemy priorytety naszej polityki zagranicznej.
A, czyli też jest historia bardzo konkretna, dzieje się na naszych oczach.
Tak.
Współczesna. Panie doktorze, dziękuję bardzo, ale oczywiście spotykamy się i za 2 godziny, i na marszu.
I na marszu.
Zdanie, tak? 11 listopada.
11 listopada, godzina Polska. 14, pod hasłem Polska bastionem Europy.
Wychodzimy spod?
Spod Ronda Dmowskiego tradycyjnie. O godzinie 14 rozpoczyna się ten marsz. Marsz dumy narodowej, można powiedzieć.
Dziękujemy za wszystkie telefony. Drodzy Państwo, zapraszamy na 21.30 do Radia Maryja.